Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. W czwartek, godzina 14.14 i gość przed mikrofonem, pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra internista. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Audycja Starszaki, cotygodniowa audycja Starszaki, dziś dotycząca problemu komunikowania się ludzi starszych, seniorów ze sobą, z pokoleniem młodszym. No i chyba też z pokoleniem trochę starszym, bo seniorzy są w różnym wieku, prawda? To nie jest określenie...
Zróżnicowana grupa, zawsze tak to podkreślam.
Na przykład 60-latek może mieć problem już z komunikacją z 98-letnim tatą na przykład. I to też może być problem w rodzinie. I w ogóle...
Bo to jest różnica pokolenia, tak? To jest nawet więcej. No. To 30 lat różnicy to jest tak naprawdę przepaść międzypokoleniowa. I to nieważne, że są w tej samej grupie zaliczane... przez naukę, bo tak można powiedzieć, że 65 plus rozpoczynamy okres starości i że to, że ktoś ma 65 i zajmuje się 95-latkiem, to są tak naprawdę dwa pokolenia.
To jest problem, ten brak komunikacji. Pani w swoim gabinecie lekarskim, pani jako lekarz geriatra, internista, pani jako lekarz niosący pomoc tym ludziom, przychodzącym pewnie w towarzystwie, bo osoby starsze też nie przychodzą do gabinetu same, prawda? To nie jest tak, że pojawiają się 80-letki same. Czy pani widzi to na co dzień w swojej pracy?
Znaczy, ponieważ to jest grupa pacjentów bardzo zróżnicowana, ja próbuję pomagać tym ludziom, tak? To nie zawsze się udaje. Próbuję czasami poprawić komfort życia osób starszych. I są dwa rodzaje wizyt. To są wizyty takie, kiedy 80-latek, 85- czy nawet 90-latek przychodzi sam i kontakt z nim jest bardzo dobry z wielu powodów, bo jest to osoba, która jest osobą otwartą, z łatwością się komunikuje w ogóle ze światem, tkwi w nowościach, nie boi się nowości, lubi sama o sobie mówić.
I przede wszystkim opowie o swojej chorobie, dokumentów, odpowiada na pytania, wie o co chodzi.
Jest absolutnie dobrze zorientowana w tym, co jej dokucza, co jej dolega i z jakiego powodu się zgłosiła na wizytę. Druga grupa pacjentów to są pacjenci przychodzący z rodzinami, z najbliższymi. I ja muszę powiedzieć, że ja takie wizyty bardzo lubię, bo zawsze to jest jednak takie dopełnienie. Po pierwsze jest inna obserwacja czasami osoby z boku, pomimo tego, że one są związane emocjonalnie, bo najczęściej przychodzą osoby starsze ze swoimi dziećmi, wnukami, rzadziej z sąsiadką czy koleżanką, ale to jest też takie dopowiedzenie dla mnie. Poza tym wychwycenie już wtedy na poziomie gabinetu tego, czy pacjent wszystko, co komunikuje, jest prawdą.
A jaki ma pani styl komunikowania się jako lekarz z seniorami? To jest...
Nie widzę różnicy. Normalny. Po prostu. Nie możemy traktować osoby starszej jako osoby
z gruntu...
Tak, absolutnie.
Zdzieciniałej, niedołężnej?
Nie można.
Nawet jeśli taka jest?
Nawet jeśli taka jest. Nie, bardzo nie lubię takiego właśnie zdrabniania w obecności seniorów, że teraz zupeczkę, tutaj łyżeczkę, z talerzu, czuńka tutaj. Nie. Zjemy zupę łyżką z talerza.
Ale w gabinecie lekarskim?
W gabinecie lekarskim staram się zachować... Nie widzę różnicy pomiędzy pacjentem młodym, a pacjentem starszym. Ewentualnie jedyna różnica, jaka może być, to jest taka, że trzeba do tego pacjenta mówić wolniej i wyraźniej. Nie krzyczeć. Moja koleżanka laryngolog, której jestem ogromnie wdzięczna, ja to opowiadam zresztą jako anegdotę. Mamy gabinety obok siebie. I będąc... młodszym geriatrą, to ja też myślałam, że jeżeli do pacjentów niedosłyszących będę głośno krzyczeć, to oni mnie zrozumieją lepiej. Nie jest to prawdą. I ta koleżanka do mnie mówi, przestań ty wreszcie się drzeć do tych swoich pacjentów, bo ja to słyszę u siebie w gabinecie, a oni i tak nadal cię nie rozumieją. Więc ty jeszcze na wyższe tony wchodzisz, więcej tych decybeli ładujesz im w uszy. Trzeba mówić wolno i wyraźnie. I tak próbuję mówić do starszych osób. Problematyczne są takie wizyty, kiedy pacjent przychodzi z towarzyszącą rodziną, jest pacjentem niedosłyszącym i jeszcze na przykład z zespołem otępiennym. I to stanowi duży problem, bo my bardzo często z rodziną rozmawiamy w obecności tego pacjenta, który niedosłyszy, dopytuje się, o czym rozmawiamy, więc jakieś tam szczątkowe informacje trzeba temu pacjentowi przekazać, żeby on się też nie denerwował, że my rozmawiamy o nim, o jego chorobie. Tylko mówię, spokojnie, zaraz wszystko powoli wytłumaczę, bo musimy teraz, omawiamy z córką, czy tam z synem, czy z wnuczką metodę leczenia, że włączymy nowe leki. Zaraz wszystko opowiem, bo ten pacjent czasami w tym zdenerwowaniu nie jest w stanie odróżnić po prostu jakby jakości głosu, nie jest w stanie zrozumieć informacji, która jest pomiędzy nami wymieniana na jego temat. Ale to się zdarza wtedy, kiedy mamy pacjenta specyficznego, czyli takiego, który do końca nie jest w stanie o sobie opowiedzieć. Bo też uważam za karygodne rozmawianie o pacjencie w gabinecie z osobą towarzyszącą, nie zwracając w ogóle uwagi na pacjenta. Główną osobą w gabinecie jest pacjent.
Czyli pacjent to rejestruje, mimo że rejestruje w jakiś sposób tak. Nawet nie zacznie protestować.
Nie musi tego, ani nie musi właśnie, tego, nie musi tego pokazać od razu. Tak? Ale to jest naprawdę bardzo bolesne. No bo, no, proszę państwa, ja metoda prosta na życie. Postawmy się czasami w sytuacji tego drugiego człowieka. To my jesteśmy tą osobą chorą, starszą, niedosłyszącą, być może nie wszystko rozumiejącą i ktoś nad naszymi głowami decyduje o tym, o naszym leczeniu.
Czyli mową można też dyskryminować można. W jakiś sposób.
Tak, oczywiście.
Tutaj jest już SMS od pani Ewy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy państwa do pisania tych SMS-ów, do pytania, zadawania pytań pani doktor. 603-06-06-06. SMS brzmi tak. Temat jest mi pozytywnie bliski. Mieszkam w Gdańsku, moje dziadki mieszkają w Olsztynie i już się, jak już się zobaczymy, to nam czasu na rozmowy nie starcza. Dziadkowie wspominają czasy wojny, babci zapytują o ogród, postępy dzieci w nauce. My pytamy o zdrowie i przetwory na zimę i czasem to wszystko naraz. Jest szczera sympatia w rodzinie. Także są też takie znaczy, ja SMS-y. Doszłyśmy SMS... już właściwie do końca audycji.
Właśnie, ja chciałabym powiedzieć, że to jest kwintesencja.
Bo to jest kwintesencja. My ten temat tak. Oczywiście będziemy rozwijać jeszcze za chwilkę, ale jeszcze pomęczę panią doktor, jeżeli chodzi o te słowa, które kieruje pani jako lekarz, jako pacjent, które pani obserwuje, jeśli chodzi o swoje otoczenie najbliższe, czyli gabinet lekarski, takie właśnie zachowania. Mowa wobec seniorów taka sama, jak wobec innych tak. pacjentów.
Absolutnie tak, z jedyną różnicą wyraźniej, wolniej. Dajmy też czas seniorowi na to, żeby on się oswoił z informacją, która do niego dociera. On też czasami musimy poczekać, bo pacjent musi się zastanowić dłużej nad odpowiedzią. Ja mam świadomość tego, że ta wizyta w gabinecie jest krótka i my nie mamy czasu i cierpliwości niestety, i to się wszystkim zdarza, mi również, do takiego sączenia informacji przez pacjenta. My chcemy od razu konkretnie. Zgłosiłem się z tego i tego powodu, dolega mi to i to, dziękuję, badamy, wypisujemy receptę, pacjent następny. Z seniorami tak nie jest. Ten kontakt jest wolniejszy, ponieważ zmienia się też tempo mówienia przez samego seniora.
No i jednak są te ograniczone troszkę możliwości
oczywiście.
Rozumienia pewnych rzeczy,
tak,
które do nas się mówi.
To jest pierwsza rzecz. Dwa. Ograniczone jest tempo mówienia, bo zmienia się nam aparat mowy. Po prostu. Proszę zobaczyć, z wiekiem tracimy uzębienie. Możemy mieć uzębienie uzupełnione, ale ono może spowodować, że my mówimy inaczej, być może trochę niewyraźnie i lekarz zaczyna też dopytywać, o co pacjentowi chodzi, co zaczyna rodzić pewien też taki niepokój u samego pacjenta, że dlaczego ten lekarz nie rozumie, o czym ja mówię. Pacjenci też bardzo często nazywają potocznie różne rzeczy, potocznie schorzenia. Tak jak kiedyś, no, jaki tutaj by państwu podać przykład, no, chociażby rwa kulszowa. Tak? My już w tej chwili mówimy zawsze rwa kulszowa czy ból koszonkowy, przyjdzie pacjent, powie ischias. I nie zawsze powie poprawnie i my potem się też musimy domyślać o jakie objawy tak naprawdę pacjentowi chodzi. Więc bywają takie nieporozumienia, ale to też jest i w drugą stronę, bo...
A zauważa pani takie komunikowanie się z osobami starszymi w jakiś taki sposób... lekko wycofany, niepewny, taki jakbyśmy no, nie mieli do końa przekonania, czy my chcemy w ogóle...
Czy ten pacjent mówi prawdę? Ja się tylko czegoś takiego boję. Bo my widzę to i widzę też wśród moich koleżanek i kolegów, że jak jest pacjent starszy, to z założenia on będzie pacjentem trudnym. Czy trudniejszym, powiedzmy. O tak, może nie trudnym, ale trudniejszym. Oczywiście on będzie pacjentem trudniejszym, bo jest pacjentem specyficznym, bo ma ilość lak na karku i będzie wymagał. I tu jest coś, czego wszędzie brakuje, czyli czasu więcej. Bo pacjent przychodzi do gabinetu też między innymi po to, żeby się pożalić. A osoby starsze szczególnie, bo jest to też pewien rodzaj specyficznej ich komunikacji. Dla nich coś, co trwa 15 minut, to jest brak szacunku. Jak może wizyta u lekarza trwać 15 minut? To jest odbierane jest bardzo często jako brak szacunku dla nich, bo oni potrzebują po prostu więcej czasu.
Zresztą często tak jest pewnie, że pacjenci idą do lekarza licząc jeszcze na dodatkową rozmowę. To nie jest tylko
tak, że
oczywiście. Tylko i wyłącznie chcemy dostać receptę i tylko chcemy postawić, żeby pani doktor postawiła diagnozę i zaliciła terapię, prawda?
Znaczy, u osób starszych to najczęściej jest tak, że ta diagnoza już jest postawiona i bardzo często ta wizyta, tak mówię w cudzysłowie, po przedłużenie recept, bo leki są stałe, jest po to, żeby wyjść z domu, żeby posiedzieć w kolejce i tam porozmawiać i żeby wejść do gabinetu i tam też porozmawiać. Zwróćcie państwo uwagę, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pacjenci starsi, zapisani do lekarza na godzinę 12, będą siedzieli w poczekalni od godziny 10. I to jest takie bardzo symptomatyczne dla tej grupy wiekowej. Oczywiście nie wszyscy, ale powiedzmy znakomita większość. Z czego to wynika? Wynika to właśnie z chęci bycia w towarzystwie, zwłaszcza dla osób, które są samotne.
Nie wpadają na ostatni moment.
Nie. To nie ten typ. Oni są dużo wcześniej. Mało tego, czasami mają pretensje, że muszą tak długo czekać, pomimo tego, że mają świadomość, że godzina 12 to jest godzina wizyty, a oni są dużo wcześniej. Nie zawsze są w stanie to zrozumieć. Nie traćmy z tego powodu cierpliwości, chociaż ja wiem, że ona może być wtedy nadwątlona, ale tak po prostu funkcjonują osoby starsze i być może my też tak będziemy funkcjonować.
My tutaj będziemy stawiać kropkę, pani doktor. O tej kolejnej komunikacji z międzypokoleniowej porozmawiamy już po skrócie, po autopilocie i po reklamach. Teraz robimy małą przerwę i wracamy za chwilę. Anna Rymbas w studio i doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczyska w audycji Starszaki. Witamy po przerwie.
Witam po raz pierwszy.
Pani doktor, rozmawiamy o komunikowaniu się i do tej pory podsumowała pani swój styl komunikowania się jako lekarza, swój styl jako lekarza z seniorami, z pacjentami w gabinecie i ten temat jakby możemy uznać za zamknięty. W każdym razie...
Przynajmniej jak próbuje się komunikować.
Jak próbuje się pani komunikować. Nie tłumaczyć wszystkiego jak dziecku i nie traktować wszystkich jak seniorów.
Nie zmiękczać, nie zdrabniać.
Zdziecinniałych staruszków, prawda?
Nie można tak. To jest partner do rozmowy. Może trudniejszy, ale partner.
Te same zasady chyba obowiązują w takiej komunikacji międzypokoleniowej, to znaczy już w domach naszych, na ulicy, w sklepach, wszędzie tam, gdzie spotykamy się z osobami trochę starszymi niż my lub dużo starszymi niż my. Tylko ciekawa jestem, czy wszyscy podchodzą do tego tak jak pani doktor. Myślę, że nie. Myślę, że z tym jest duży problem i częściowo ludzie ten brak komunikacji albo tą słabą komunikację się z seniorami zwalają na właśnie to, że po prostu nie potrafią, nie mają takiego przygotowania.
Nikt im Ja myślę, że z gruntu zakładają, że osoba starsza nie jest dobrym partnerem do rozmowy.
Bo?
Bo nie rozumie tego, o co pytamy.
A może nie jest? Przepraszam,
jest.
Kontrowersyjne trochę.
Trochę kij w mrowisko.
Trochę kij w mrowisko, właśnie.
I jest i nie jest. Pytanie, na co choruje? Pytanie... jakiego typu konwersacji i jakiego typu kontaktu potrzebuje, czy jest osobą samotną, czy jest osobą, która ma na co dzień zapewnione towarzystwo. Wiecie państwo, na to się składa wiele rzeczy, ale podobnie jest w innych pokoleniach. W pokoleniach młodszych jest tak samo, że mamy osoby, które są otwarte na rozmowę i chętnie z nimi rozmawiamy, bo ta konwersacja jest prosta, a są osoby, które są wyjątkowo intrawertyczne i z nich trzeba wyduszać wszystko i wtedy ta rozmowa dla kogoś, kto jest gadułą, jest trudna. Osoby starsze nie są dobrymi słuchaczami. Są raczej dobrymi gawędziarzami.
Nie jak to?
Chętniej,
to
znaczy chętnie opowiadają o sobie. Chętnie ich chcą podzielić się.
Trudno im skupić uwagę na kimś,
na tym, co się do nich mówi długo.
Długo.
Długi komunikat.
Krótkie komunikaty.
Krótki, rzeczowy i prawdziwy komunikat. Nie można osób w wieku podeszłym, takim powiedzmy mocno po 70,
nie można im mówić, wyjdź na balkon, zamknij za sobą drzwi.
Na przykład.
Przepraszam.
Bo może to zrozumieć w sposób dosłowny. Zobaczcie państwo, na pewno to gdzieś w rodzinach czy wśród znajomych takie sytuacje, o czym ja też czasami zwracam uwagę w gabinecie. Osoba starsza bardzo wierzy w informacje, które im się podaje. To są zarówno wierzy w informacje, które są podawane w mediach, czyli telewizja, radio, ale też wierzy w informacje, które przeczyta. I teraz na pewno wszyscy to w gabinecie, każdy z lekarzy to przerobił, że przychodzi starszy pacjent z wycinkami z gazet, na temat jakiegoś nowego leku, czy nowej metody leczenia, czy jakichś zabiegów, które w cudowny sposób mają nas uzdrowić, bo to jest główne tematy, które seniorów interesują. I oni wręcz archiwizują tego typu informacje, potem przynoszą to do gabinetu i trzeba to z takim pacjentem omówić, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo oni bardzo w to wierzą, bardzo chcą wierzyć, że ta informacja, która dotyczy zdrowia, jest informacją być może prawdziwą i w związku z tym uzyskają pomoc. I są czasami zdziwieni, dlaczego my jako lekarze czegoś takiego właśnie, czegoś, co jest reklamowane w gazecie, tym pacjentom nie proponujemy. Trzeba unikać takich tematów, które są tematami takimi z pogranicza fantazji troszeczkę, nie fantazjować w obecności seniora, mówić bardzo, bardzo konkretne przesłanki. Musi być konkretna informacja, konkretny temat, w konkretny sposób podany. Natomiast sam pacjent starszy, jak odpowiada, to też pewnie wszyscy widzimy, ma tendencję do dygresji. Ma tendencję do
odbiegania
od tematu głównego. Ja to nazywam takim drzewem, czyli mamy konar główny, który jest tematem rozmowy i nagle po prostu z tego głównego tematu rozwijają się inne gałęzie, w które ten pacjent wchodzi, nie pamiętając już, jaki jest główny temat rozmowy.
A my czasami idziemy na łatwiznę i pozwalamy mu na to. To znaczy, jakby nie korygujemy tego strumienia.
Tylko, że to nie jest łatwizna.
Prawda? Znaczy pewien taki rodzaj lenistwa nawet, bo czasami nie chce nam się po prostu wracać, żeby rozmówca nasz, senior, wrócił do tematu, który nas interesuje. Tylko pozwalamy mu już jakby z powodu wieku właśnie
płynąć. Po prostu tymi
posłuchamy
tematami,
sobie te 20 minut dłużej, oczywiście nic nam się nie stanie, ale a może jednak się coś stanie. To znaczy może ten senior bez takiego, jakby można powiedzieć też kagańca z naszej strony troszeczkę, tego łańcucha takiego, przy którym powinien go przytrzymać rozmówca, właśnie podupada na zdrowiu coraz bardziej. To znaczy jeżeli nie będziemy mu zwracać uwagi, to on będzie w ten sposób się zachował. To będzie taki pewien rytm jego.
Ale zwracać uwagę z troską, bo jeżeli będziemy starszą osobę bez przerwy strofować, że znowu mówi nie na temat, że znowu zaczyna wracać do przeszłości, no to niestety to wtedy...
Czyli sposób?
Sposób przekazania informacji. Jeżeli pytamy konkretnie, co chcesz dzisiaj na obiad i ta starsza osoba, że mówi, że ona 2 tygodnie temu to jadła, to czyli znowuż wychodzimy, wiecie państwo, tak naprawdę od końca rozmowy. Ja wiem, że to może irytować. To dobrze, okej, porozmawiamy o tym, co jadłeś 2 tygodnie temu, tylko pytam się, bo muszę zrobić zakupy, co byś chciał dzisiaj, czy chciała dzisiaj na obiad. Skonkretyzować. Tak delikatnie wrzucić na tor rozmowy na ten dany temat. Ja mam ciocię, która robi dygresję i rozmowa z nią jest potwornie trudna, chociaż nie jest jeszcze jakąś taką wybitną seniorką, bo ma raptem 74 lata, ale po prostu ja czasami się gubię w natłoku informacji, która ona mi przekazuje, robiąc dygresję, robiąc skoki myślowe i na końcu już nie wiem kompletnie tak naprawdę, o czym myśmy rozmawiały. I wiem, jakie to jest trudne, bo mam taką osobę w rodzinie. I wiem, ile muszę się napracować w czasie rozmowy, żeby utrzymać temat rozmowy, czyli to, z czym żeśmy się na przykład zdzwoniły, czy to, po co żeśmy się spotkały. To jest trudne.
O ile pani doktor to wie, z racji swojego zawodu i swojej specjalizacji, to myślę, że pokolenie nieco młodsze, albo pokolenie nastoletnie, już nie mówiąc o dzieciach, specjalnie nie wie, jak postępować z osobami starszymi i jakim językiem do nich mówić, o co ich pytać i jakich odpowiedzi udzielać, jaką uwagę i w którym momencie im poświęcać i jak to robić. Myślę, że tego niestety polskie systemy edukacyjne
nie uczą.
Rodzice chyba też niespecjalnie, bo i sami rodzice, miewają z tym problem. I tutaj przechodzimy do tej komunikacji międzypokoleniowej, która doprowadza do takiego poczucia alienacji. W konsekwencji powoduje ograniczenie inicjatywy ze strony starszej osoby i takie wycofywanie się, a na końcu słowo osamotnienie się pojawia.
No niestety tak. I teraz znowuż chyba trzeba podzielić ten kontakt międzypokoleniowy na parę grup, żeby tak pewien porządek wprowadzić. Osoby w wieku senioralnym, jeżeli funkcjonują w zdrowiu, w społeczeństwie, nie są właśnie wyalienowane, to tak naprawdę żadnego utrudnienia kontaktu międzypokoleniowego nie powinno być i pewnie nie ma.
Nawet między 15-letnim wnukiem
a 80-latkiem. Tak mi się wydaje. Taka jest moja opinia i takie obrazki mam w gabinecie.
Mimo, że nie pokrywają się zakresy zainteresowań?
To nie ma znaczenia.
Nie ma żadnego znaczenia, ale w pewnym momencie pojawią się takie rzeczy.
Pojawi się inny problem. Pojawi się problem tego, że niestety życie coraz bardziej jest modyfikowane przez technologie nowe i jest lęk wśród seniorów przed nowymi technologiami. A osoby młode, czyli pokolenie nastolatków...
Bez tego żyć nie może.
Bez tego żyć nie potrafi. Senior potrafi. I teraz jest taki paradoks, że osoba dużo starsza łatwiej uzyska porozumienie i dobry kontakt z tym wnukiem czy wnuczką znacznie młodszą, czyli tym kilkuletnim, 4-, 5-, 6-latkiem, aniżeli z tym nastolatkiem, który ma już swój świat, ma swoich przyjaciół, chce do nich wyjść, chce korzystać właśnie z nowych technologii i być może ten dziadek i babcia nie są w stanie mu nic w zakresie tej technologii zaoferować, ale mogą zaoferować co innego. Bo mogą zaoferować zainteresowanie historią, mogą zaoferować właśnie naukę gotowania. Ja sobie tak teraz myślę.
Czyli wejść już na inny poziom. Na ale inny poziom. To jest charakterystyczne, bo wiele osób skarży się, że o ile miało kontakt bardzo dobry z kilkuletnią wnuczką.
Tak, tak. Potem gdzieś ten kontakt...
Która jako 12-13-latka wraca i już jest milczenie, jest już pewnego rodzaju bariera, prawda? I obrazek taki, idzie babcia z wnuczką, właśnie kilkunastoletnią, wnuczka w smartfonie, non-stop, babcia gdzieś tam z tyłu i to są bardzo częste rozmowy i coraz rzadziej chcę tam jeździć, mówi wnuczka, prawda? Coraz
tak, bo nie mam o czym z babcią
nie mam już o czym porozmawiać. Czyli to jest jakby potwierdzenie tej pani tezy.
Trochę tak. Natomiast teraz wrócę do pierwszego SMS-a, który czytałyśmy w pierwszej części, który był jakby taki podsumowujący. Jak się chce, powiem w ten sposób, jak się chce, to się temat do rozmowy znajdzie. Tylko trzeba też temu staremu człowiekowi, przepraszam bardzo za określenie staremu człowiekowi, bo bardzo tego nie lubię, pozwolić pogadać. Bo on jest, on się zapyta, co w szkole, co słychać, co jadłaś, czy jesteś głodna, na tym się skupi, żeby dogodzić, tak, żeby dogodzić, a potem, żeby o sobie opowiedzieć, bo robi to z przyjemnością. Lubi, starsze osoby lubią opowiadać o sobie, lubią opowiadać o swoich doświadczeniach, idealizują swoje życie. Jak ja byłem młody, to nie było tak łatwo, a jednak mimo wszystko dom żeśmy wybudowali. Takie robią porównania, ale bardzo idealizują też przeszłość. Idealizują czasy, kiedy byli młodzi, no bo wtedy się po prostu dobrze czuli, byli młodzi, wszystko było fajne, wszystko było postrzegane inaczej. Wiek też powoduje, że my z innej perspektywy patrzymy na życie. Mniej tego życia przed nami, więcej za nami, więc też mamy inną perspektywę w przyszłość. A jak jesteśmy młodzi, nie myślimy o tym, że odchodzimy, tylko myślimy o tym, co będziemy przez to życie zdobywać. Tu jest pewien taki dysonans. Ale ta starsza osoba lubi się dzielić swoim doświadczeniem. Nawet jeżeli ono, nawet jeżeli my już mamy też jakieś doświadczenie, to pozwólmy tym starszym osobom o tym opowiadać, bo one to po prostu lubią. Ja sama u siebie zauważam, że ja bym się chciała jakimś swoim doświadczeniem dzielić.
Tylko pani doktor, jest taki pewien problem, bo ta komunikacja z osobą starszą jest moim zdaniem niemożliwa, ponieważ zakres zasób słów młodego pokolenia jest skierowany, to jest strumień skierowany zupełnie w inną stronę.
Jest dużo neologizmów, jasne, są takie nowomowa, nowe słowa.
Oni mówią nowomową.
Skrótami.
Skrótami wielkimi. Nawet jeżeli przychodzi na przykład ktoś do wyregulowania telewizora i zaczyna rozmawiać, to starsza pani pyta się, przepraszam, jakim językiem pan do mnie mówi, a on nie robi niczego złego. Tłumaczy jej to,
jeżeli ta starsza pani odważy się zapytać w ten sposób.
Zakładamy, że się odważy, prawda? I ona widzi w tym momencie, jak bardzo już ten czas minął, że jakby komunikacji nie ma. Ona nawet nie chce tego poznać, tylko próbuje w jakiś sposób też odezwać się, po prostu zapukać, pokazać swoje istnienie, że jeszcze jest i teraz tak, coś można zrobić? Chyba nie, to znaczy nawet nie o to chodzi, żeby chodzi o to, że ten świat technologiczny poszedł tak do przodu, tak straszliwie się to wszystko zmieniło w porównaniu z tym,
To prawda. Ja niestety tutaj nie zaprzeczę.
Jest jakaś
absolutnie
recepta
rację.
Na to?
Nie ma. Nie ma doskonałych recept na komunikację międzyludzką, jeżeli ludzie między sobą w rodzinie, to samo pokolenie nie potrafi się dogadać. No bo tak też jest. Jak świat światem, od zawsze była różnica pokoleń. Zawsze. Czy to był 15 czy 12 wiek, czy teraz 19 czy 21. Zawsze tak istniało. Natomiast jest inny problem. Jest problem taki, że w tej chwili osób coraz starszych jest coraz więcej. Czyli my jakby obcujemy wśród osób w coraz z bardziej zaawansowanym wieku. Czyli musimy się zacząć uczyć komunikacji z tymi osobami. Nie ma innego wyjścia. Tak będzie. Będzie jeszcze bardziej.
No i teraz jest taka dziedzina gerontologopedia, prawda? Która się też tym zajmuje między innymi, ale ona chyba bardziej dotyczy...
Osób, które będą leczyć pewne niedostatki mowy. To jest
czyli
bardziej...
Terapeutyczny kierunek studiów, który zresztą już istnieje chyba na Uniwersytecie Gdańskim od 2012 roku, prawda?
To prawda. Nawet nie wiem, czy... Mniej więcej
Coś takiego jest, ale myślę, że tam tego też nie uczą, tego właśnie komunikowania się, tego sposobu mówienia. Tego, pani powiedziała, wszystko zależy od naszego zainteresowania, od naszej osobowości, naszych relacji z drugą osobą.
No bo tak naprawdę w relacji z drugą osobą wszystko zależy od tych dwóch osób. No, może być trzeci mediator, który będzie nam narzucał jakieś myślenie, ale to nie o to chodzi. Jeżeli córka z matką nie dogadywały się przez całe życie, to na starość daj Boże, żeby się dogadały, prawda? Bo będą się bardziej potrzebować. Bo ta matka będzie potrzebowała tej córki. Ale wiecie państwo, relacji międzyludzkich, które były zaburzone wcześniej, nie naprawimy na starość. Bo to też nie o to chodzi. Chcę zwrócić uwagę na inną rzecz. Po prostu, żeby mieć cierpliwość, to jest podstawa. Cierpliwość do osoby starszej. Ona się odwdzięczy. Ona po prostu pozwoli ci czasami się wygadać. Jeżeli dzwonimy do osoby starszej, rozmawiamy z nią przez telefon, ona połowę rzeczy czasami nie słyszy, wstydzi się przyznać. Dlatego być może zadaje kilka razy to samo pytanie. Nas to irytuje. Przecież już ci mówiłam. Przecież ci przed chwileczką opowiadałam. A ta matka po prostu, czy ten ojciec nie dosłyszał. Bierzmy to pod uwagę. Ja bardzo często się pytam moich pacjentów.
Nie możemy wychodzić z siebie wtedy.
Nie,
to jest takie określenie, prawda?
Tak, bo to nic nie da i ta rozmowa się zakończy kłótnią, która do niczego nie prowadzi. Absolutnie do niczego. Pytajmy. Ja się na przykład czasami moich pacjentów pytam, czy pani mnie dobrze słyszy. Żeby mnie, czy pani rozumie to pytanie, które ja zadałam? Zapytajmy o to. Oczywiście, nie róbmy tego po każdym pytaniu, bo też ten pacjent się poczuje tak, jakbym ja z gruntu zakładała, że ta pacjentka czy pacjent kompletnie przyszedł tutaj do gabinetu i nie wie, o czym mówi. Tego też nie możemy robić. Złoty środek, naprawdę na wszystko. Postawmy się w miejscu tego człowieka. To nam się zadaje pytanie, czy dobrze słyszymy, to nam się zadaje pytanie, czy rozumiemy. Czasami trzeba zadać takie pytania, żeby dalsza komunikacja była dobra.
Czego młode pokolenie może nauczyć się od osób już starszych?
Czy może korzystać? A właśnie.
Właśnie, czy można w drugą stronę ustawić tą dyskusję właśnie?
Można.
Bo często jest tak, że machamy ręką, prawda? Mówimy, a ty już swoje przeżyłeś, ty tam już niewiele wiesz, ty jesteś osobą mądrą, masz swoje doświadczenie życiowego, tylko że my tak niekoniecznie chcemy z tego
też
korzystać.
Ale dobrze, bo teraz cały czas jakby bronimy osoby starsze, prawda? Mówimy o tym, że to młody.
Zdecydowanie.
Więc niestety kij zawsze ma dwa końce i wadą osób starszych jest niestety coś takiego jak starczy egoizm. To jest wpisane jakby w zmiany charakteru, które się z wiekiem rozwijają i być może wszystkich nas będą dotyczyć, a przynajmniej dotyczą większości starszych osób. Dotyczy to tego, że ten starszy człowiek chce opowiadać o sobie, o swoim doświadczeniu, o swoich zaletach. Że właśnie, co ty możesz wiedzieć? Za moich czasów to bywało tak. Ale ty na tym się na pewno nie znasz. Jak ja to robiłem, to nie potrzebowałem wiertarki, tylko wystarczyły mi gwoździe. Że jakby też takie negowanie tego, co młodsze pokolenie może nam dać. A młodsze pokolenie może nam dać wiele.
Pani Jola pisze, moi teściowie, już starsi ludzie, po 70, mają niesamowity kontakt z moją córką. Mała ma 5 lat i dzięki dziadkom ma ogromny szacunek do osób starszych. Kiedyś powiedziała, a babcia ma taką skórę z kreskami, czytaj, z marszczkami. Wiesz, mamo, ale to nic, ja i tak ją kocham, w końcu jest stara. A ty też kiedyś będziesz stara i też będziesz miała takie kreski. Ja już mam takie kreski, pani Jolu. A przecież nadal będę cię kochała. A ty mnie też. Nawet jak już będziesz taką staruszką, jak babcia teraz. Słodki słowotok. Pani Jolu, pozdrawiamy.
No piękny SMS. No tylko jaka staruszka w wieku 70 parę lat.
Ale jakie rozmowy.
Mała kobieta.
Proszę zobaczyć,
ale
jakie rozmowy. O tych rozmowach
czyli
rozmawiamy.
Można. Ale proszę zobaczyć. Ile lat ma wnuczka? 5. I jest zakochana w swojej babci. I to jest piękne. No.
Tutaj pisze jeszcze pani bez podpisu. Moja mama ma 77 lat, wraca cały czas do czasów 40 wstecz. I to, co mówi pani doktor, to wszystko dzieje się właśnie u nas. Dziękuję za audycję i pozdrawiam. Czyli pozwólmy wracać do tych 40 lat.
Proszę państwa, no przecież my się też starzejemy razem z naszymi starszymi. Oni się starzeją, my się starzejemy, też nie stoimy w miejscu. I nasza narracja też się zmienia, tylko być może tego nie widzimy. Ja już to mówiłam dzisiaj.
Uderzmy.
Ja sama zauważam, że teraz czasami tam, to nowe pokolenie to naprawdę, ale jak ja byłam, jak myśmy, no myśmy tyle nie wymagali. No włącza mi się takie myślenie. No takie są mechanizmy, tak się starzeją nasze mózgi.
A pani czasami zwraca uwagę z pacjentom starszym u siebie w gabinecie, słuchajcie, uderzcie się czasami w pierś, przemilczcie pewne rzeczy, nie mówcie pewnych takich rzeczy. Jaki ma pani kontakt z wnuczkiem? W jaki sposób pani z nimi rozmawia? Czy pani wolno? No bo pani wolno.
Nie wolno, ale czasami sobie na to pozwalam.
Właśnie.
Inaczej, ja nie wiem, czy mi wolno, ale czasami sobie pozwalam. Mało tego, ja sobie też czasami pozwalam na to, żeby rodzinie powiedzieć, dajcie się wygadać tej matce, pozwólcie jej porobić. To nie jest osoba ubezwłasnowolniona, pozwólcie jej żyć tak, jak ona chce. Bo jakby też ciągle wracam do takich sytuacji, kiedy troska zamienia się w
terror.
W terror i w brak wolności tej osoby starszej. Tego nie może być. No, znowuż, bądźmy, jeżeli nasze dzieci zaczną nad nami stosować przemoc mentalną, bo jak tego nie zrobisz, to ja do ciebie więcej nie przyjdę, albo jak tego nie zjesz, mam problem z jedzeniem, no to ci więcej nie ugotuję. Ugotujesz i przyjdziesz. Tylko po co tak straszyć? A pamiętajmy, że osoby starsze często biorą bardzo wszystko do siebie, bardzo ksobnie, bardzo ksobnie. Trzeba naprawdę ważyć słowa. Natomiast pozwalam sobie też czasami na taki komentarz do osoby starszej, odpuść. Nie kłóć się z tym mężem, nie zmieni się. Wiedziały gały, co brały, no krótko mówiąc, tak.
Pani Ewa tutaj pisze, że pacjent słyszy, tylko sprawdza, czy jest słuchany. Taki krótki SMS przyszedł.
Tak, oczywiście.
Taki mały chyba odnośnik do tego, co pani doktor wcześniej mówiła. Mam jeszcze takie pytanie dotyczące tej komunikacji. Czy o wszystkim możemy rozmawiać ze sobą? Czy młode pokolenie, nastolatkowie, trochę starsze dzieci mogą ze wszystkim przychodzić do starszych osób? Czy jednak jest coś takiego, że pewnych tematów nie poruszamy, że oszczędzamy te starsze osoby, żeby nie zdenerwować, żeby nie przyspieszyć tego bicia serca, żeby nie zdenerwować i po prostu pominąć.
Jest coś takiego i też czasami rodziny się mnie pytają w gabinecie, czy mogą coś starszej osobie w rodzinie powiedzieć, bo to pewnie spowoduje zdenerwowanie albo no, czy jakieś leki wtedy dać na uspokojenie, jak zareagować. Wydaje mi się tak, jeżeli to są jakieś złe informacje, które niewiele zmienią w życiu tego starego człowieka, to po co je dokładać, jeżeli one nie zmienią jakby dalszego trybu jego życia. Natomiast jeżeli one mają, niezależnie od tego, jakie to są informacje, czy bardzo złe, czy złe, ale mają realny wpływ na życie osoby starszej, to trzeba ją poinformować, bo ona w tym życiu uczestniczy. Wiecie państwo, o co mi chodzi. Czyli też ten komunikat, on musi być prawdziwy. Osoba starsza nadal żyje i nadal w tym życiu uczestniczy. I nie można sortować informacji, które chcemy przekazać naszym starszym rodzicom czy dziadkom, tylko dlatego, że mamy taką fanaberię, tylko trzeba to realnie przemyśleć, jaki wpływ będzie to miało na życie tej starszej osoby.
Odnośnie informacji, pani doktor. Teraz widzę, że media zaczynają prześcigiwać i bardzo dobrze w różnego rodzaju rubrykach 60+, 65+,
no
dodatek dla seniora.
Gazetę, tak. Dodatek 60+.
Ja miałam takie pytanie tutaj krótkie, czy w gazetach takie właśnie poszczególne strony poświęcone seniorom, naszpikowane wręcz informacjami, wieloma, kilkunastoma informacjami, które pojawiają się na jednej stronie tylko. Czwartek, piątek, sobota, 13, 12, 11, godzina, kategoria zajęcia, edukacja, gimnastyka, sport, to wszystko. Czy to wszystko trafi do naszych seniorów? Czy oni to wszystko są w stanie?
Tak.
Czy oni są w stanie? To jest piękna sprawa. Ja w każdym razie postanowiłam sobie zadać takie pytanie, bo ja mam z tym problem, żeby to wszystko ogarnąć. Ale miejmy nadzieję, że każdy z seniorów sobie coś tam wybierze dla siebie.
No, jest nadzieja, że część seniorów to przeczyta, zrozumie, co czyta i wybierze coś odpowiedniego. I tak na pewno będzie. Natomiast mi się wydaje, że rzeczywiście coś takiego jest, że ja bym powiedziała tak, że wszystko, co jest związane z seniorami i z siwymi włosami, zrobiło się bardzo modne. Ale poza modą, to niech jeszcze to się przekuje w jakieś takie realne działania. I między innymi te imprezy, no tutaj październik, miesiącem seniora, zapraszamy na imprezy, które odbędą się w Gdańsku. To oznacza, że coś drgnęło. Dobrze, niech tak będzie. My się starzejemy, czyli mamy szansę załapać się na fajną starość, bo jak już teraz czym skorupka za młodu i to pokolenie się przyzwyczai, że trzeba coś robić dla seniorów, to ja za te 20 lat mam szansę z tego korzystać. Bardzo mnie to cieszy.
Bo była straszliwa taka luka, można
posucha powiedzieć, prawda?
Tak. Ci ludzie zostali kompletnie odsunięci.
Tak jest.
Albo sobie znaleźli sami, albo sobie musieli za to porządnie zapłacić, żeby uczestniczyć w takim życiu. A teraz te rzeczy, o których tutaj mówimy, one są w większości też, proszę zauważyć, bezpłatne.
Jestem wolny.
Tak.
Także dziś finansowanie się udało znaleźć i o dziwo, tych imprez wcale nie jest tak mało i bardzo dobrze. Do czego to jest potrzebne? To jest potrzebne do tego, żeby pacjent nawet przeczytał o tym i podzielił się z innym. To już jest ważna informacja.
A przy okazji porozmawiał.
Tak,
a
być może z wnukiem, że na przykład, a może pójdziemy razem na kategoria kultura, z cyklu czwartki w historycznym. Może coś... Próbujmy nawiązywać kontakt. No ja jestem zwolenniką rozmów. Ja nawet zawsze się śmieję też z mężem, że nocne Polaków rozmowy. Kiedyś był taki program, mi się bardzo to podoba, bo faktem jest, że czasami w nocy przemyślimy różne rzeczy, prześpimy różne problemy i możemy potem o tym pogadać. Rozmawiajmy ze sobą, bo to jest ważne.
Tutaj jest pytanie o aktywność nocną i o aktywność nocną starszej osoby, ale my musimy kończyć. Obiecujemy, że w przyszłej audycji
Teraz pytanie, czy odwrócenie rytmu dzień-noc i jako patologia, czy aktywność nocna, bo całe życie był sową.
Będziemy o tych aktywnościach na pewno rozmawiać. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska w naszym studiu dzisiaj była gościem i Anna Rymba. Skłaniamy się i za tydzień zapraszamy również po 14:15.
Dziękuję bardzo, do widzenia.